drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś gościem naszej audycji jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła papieskiego dzieła biblijnego w Polsce. Bardzo serdecznie witamy, księże profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Za chwilę, proszę Państwa, jeszcze krótko hymn do Ducha Świętego i prośba o światło, by Duch Święty był z nami, a za chwilę potem już czytamy Pismo Święte, Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy to prawda, że Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Wysłuchaliśmy fragmentu z Księgi Rodzaju. W gruncie rzeczy to czytanie składa się z dwóch części. Pierwsza część, pierwsze trzy wersety opowiadają nam po prostu o Bożym darze dla człowieka. Bóg nie tylko ulepił człowieka z prochu ziemi, nie tylko dał mu życie, czyniąc go istotą żywą, ale też dla człowieka zasadził ogród w Eden na wschodzie i tam człowieka umieścił. A w ogrodzie pełno miłych drzew. Widzimy po prostu, jak bardzo człowiek stworzony przez Boga, dzieło Bożych rąk, Bożej mądrości, został też obdarowany wszystkim, co do szczęśliwego życia było mu potrzebne. I ten obraz winniśmy zachować w swojej świadomości, aby na tle tego właśnie wspaniałego obrazu Bożego dzieła, Bożego daru dla pierwszych ludzi rozważyć drugą część opowiadającą nam o kuszeniu w gruncie rzeczy i upadku pierwszych ludzi. Ten tekst czytamy bardzo często, na pewno już nieraz był komentowany w naszej audycji Szukając Słowa Bożego, dlatego nie będę się zagłębiał we wszystkie szczegóły związane z tą narracją. Zwrócę uwagę tylko na takie po prostu najważniejsze sformułowania. Zwróćmy uwagę, że w tej drugiej części na pierwszy plan wysuwa się wąż. Tak jak pierwszy fragment rozpoczyna się od przepięknego stwierdzenia Pan Bóg ulepił człowieka i tak dalej, tak ten drugi fragment rozpoczyna się od stwierdzenia właśnie dotyczącego węża. Jawi się on tutaj jako postać pierwszoplanowa. Określony jest też w bardzo charakterystyczny sposób jako istota, do której natury należy przebiegłość, podstęp, a zarazem, jak widać z tego, co on mówi, po prostu pewnego rodzaju inteligencja, rozeznanie w słowach Bożych, oczywiście umiejętność odpowiedniego manipulowania Słowem Bożym, to wszystko wpisuje się w naturę tej istoty. Oczywiście Księga Apokalipsy rozjaśni nam, czy inne księgi Starego, Nowego Testamentu, że to zwierzę symbolizuje oczywiście szatana. Może tylko jedna jeszcze taka uwaga objaśniająca, dlaczego akurat właśnie symbol węża został użyty tutaj przez autora Księgi Rodzaju, by przy jego pomocy wyrazić tę właśnie wielką przebiegłość, inteligencję i umiejętność wpływania na człowieka przez szatana. Otóż wtedy, kiedy ten tekst powstawał, biblijny Izrael żył zanurzony pośród ludów pogańskich, między innymi cały czas jeszcze oddziaływały na lud Boży kulty kananejskie czy sąsiednich ludów. A nawet i w samej świątyni, jak dowiadujemy się z ksiąg historycznych, umieszczono węża jako symbol Boga płodności, czczonego właśnie przez Kananejczyków przede wszystkim. W mitach starożytnych ten kult płodności odgrywał niesamowicie ważną rolę, ponieważ był związany po prostu z myślą o wszelkiego rodzaju pomyślności, rozwoju, trosce o życie, pełny rozwój życia po prostu. Oczywiście dla Hebrajczyka tego rodzaju właśnie kult to była odraza. Można na ten temat czytać w księdze choćby proroka Ozeasza, czy innych oczywiście proroków. Sprzeciwiał się po prostu w sposób radykalny ten kult węża, kult płodności, z prostytucją sakralną oczywiście uprawianą w tych pogańskich po prostu gajach, czy sanktuariach tak zwanych, w cudzysłowie oczywiście świątyniach Baala, czy Aszery, czy innych bóstw tego rodzaju, sprzeciwiał się podstawowemu doświadczeniu Boga izraelskiego, Boga niewidzialnego, jedynego, wszechmocnego, właśnie Boga, który obdarza człowieka i cały lud wszelkimi możliwymi darami i dobrami, wszelką wolnością. Zatrzymajmy się teraz jeszcze nad tym pytaniem, które wąż kieruje akurat do niewiasty. gdybyśmy zobaczyli wcześniejsze wersety, zorientujemy się, że przykazanie, które Bóg dał dotyczące właśnie spożywania, niespożywania z owoców ogrodu Eden, Bóg bezpośrednio kierował praktycznie do Adama, do człowieka. Niemniej oczywiście niewiasta też znała to przykazanie. Czy to prawda? Mamy tutaj taki charakterystyczny zabieg retoryczny stosowany przez kusiciela, bo bez względu na to, czy to prawda, czy nieprawda, to co szatan tutaj sugeruje, niewiasta będzie niemal zmuszona, by odpowiedzieć szatanowi tak lub nie, a więc wejdzie z nim w dialog. Następnie zwróćmy uwagę, że w tej wypowiedzi cytującej Słowa Boże szatan posługuje się manipulacją. Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Oczywiście tylko o jednym Bóg tak powiedział. On od jednego przeszedł do wszystkich. Oczywiście na taką manipulację Słowem Bożym niewiasta musiała zareagować. To czyni notabene. Ale też i w jej wypowiedzi widać niedokładną znajomość Słowa Bożego, bo rozszerza Boże prawo. Nie wolno wam jeść, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Otóż w tradycji interpretacji zarówno Księgi Rodzaju, jak też innych jeszcze ksiąg podkreśla się bardzo mocno, że wszelkiego rodzaju dodawanie albo odejmowanie choćby jednego tylko słowa, czy często nawet litery oczywiście, prowadzi do katastrofalnych skutków. Nie można tak właśnie manipulować, czy dowolnie przytaczać sobie Słowo Boże, czy też rozumieć to, co Słowo Boże mówi, czyli wolę Bożą w taki zaokrąglony sposób, wydaje mi się, popadać w jakiś zbytny rygoryzm, czy też oczywiście, tak jak to proponuje tutaj i szatan, i niewiasta, czy też zupełnie lekceważyć po prostu Boże Słowo, Bożą wolę. Bo ta postawa druga, lekceważenia Bożego Słowa, Jego prawdy, zarysowuje się w następnej wypowiedzi węża do niewiasty. Na pewno nie umrzecie. Mamy tutaj po prostu stwierdzenie bardzo kategoryczne, stojące w radykalnej sprzeczności z tym, co mówił Bóg, bo Bóg właśnie podkreślał w tekście hebrajskim, użyta jest nawet specjalna konstrukcja gramatyczna, która podkreśla, że śmierć jako konsekwencja złamania prawa Bożego jest po prostu nieunikniona, jest rzeczą pewną. Natomiast tutaj widzimy, jak kusiciel całkowicie odwraca, zarzuca po prostu Bogu kłamstwo. Dlatego też oczywiście sam posługuje się kłamstwem i manipulacją Słowem Bożym. Dlatego też w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 8, nazwany jest ojcem kłamstwa, czyli tym, kto w duszach, w myśli, w sercu człowieka kształtuje fałszywy obraz Pana Boga, Jego woli, Jego myśli, planu Bożego, który dotyczy człowieka. Oczywiście na kłamstwie szatan nie poprzestaje, bo równocześnie praktycznie zarzuca Panu Bogu zazdrość. Bóg, którego poznaliśmy z pierwszej części opowiadania jako niesamowicie szczodrego, bo już bardziej szczodrego nie można sobie wyobrazić. Bóg, który stwarza w ogóle człowieka, którego nie było. Proch ziemi był po prostu. Czyni go istotą żywą. Umieszcza w przypałacowym wręcz, bo tak ten ogród trzeba rozumieć, wspaniałym ogrodzie królewskim. Tego właśnie Boga szatan oskarża przed niewiastą, że Bóg jest zazdrosny. Po prostu nie chce, żebyście byli tak jak on. Może warto jeszcze po prostu wyjaśnić, jak należy rozumieć to wyrażenie: będziecie jak Bóg znali dobro i zło. Bo takie powierzchowne rozumienie tego zdania może nasuwać nam takie właśnie myślenie jako i popadniemy w sprzeczność. No przecież Pan Bóg po to objawił ludziom swoje słowo, przykazanie, potem dekalog, żeby znali, co jest dobre, a co jest złe. Ale to sformułowanie będziecie znali, co jest, będziecie znali dobro i zło, jak wynika ze szczegółowych analiz filologicznych, oznacza tyle. Będziecie decydowali po prostu o tym, co jest dobre, a co jest złe. Nie Bóg będzie wam mówił, co jest dobre, a co jest złe, tylko wy będziecie o tym decydowali. Na tym polega tutaj ta sama istota po prostu pokusy, którą kusiciel wsącza w serce i przede wszystkim w myślenie. Oczywiście zauważmy, jak tutaj cała ta pierwsza faza kuszenia dotyczy jednak rozumowania, myślenia po prostu niewiasty, rozpoznawania tego, co jest autentyczną wolą Bożą. I już w ostatnim momencie naszej analizy zobaczmy teraz właśnie na reakcję niewiasty po takim właśnie dialogu, w którym praktycznie poddała się kusicielowi, bo nie odpowiada na te dwa ostatnie niesamowicie mocne zarzuty sformułowane pod adresem Pana Boga. Jej uwaga przenosi się na drzewo, jego owoce. Podkreśla narrator, że zaczynają one nagle być praktycznie centrum świata dla niej, jakby najważniejsze, oddziałują na, widzi, że są dobre do jedzenia, czyli na zmysł smaku, w ogóle potrzebę właśnie pokarmu, że są rozkoszą dla oczu, a więc po prostu kolejna droga, poprzez którą, kolejny zmysł, poprzez który pokusa atakuje człowieka i wreszcie nadają się do zdobycia wiedzy, czyli do tego właśnie naprawdę dzięki spożyciu tego owocu będziemy decydowali my o tym, co jest dobre, a co jest złe. Następnie narrator podkreśla oczywiście solidarność tej pierwszej pary ludzkiej w grzechu. Zerwała, skosztowała, dała swemu mężowi. Zauważmy, jak narrator podkreśla, że ten grzech rzeczywiście nastąpił, aż dwa czasowniki go opisują. Podała następnie mężowi, który był z nią, a on zjadł. Tutaj po prostu autor nie zostawia żadnych wątpliwości co do tego, że rzeczywiście złamali Boże prawo, Boże przykazanie, które miało im gwarantować po prostu szczęście. I już ostatnia uwaga dotycząca owej nagości. Otworzyły się im oczy po prostu, ale nie w tym znaczeniu, jakim obiecywał szatan, że będą decydowali o tym, co jest dobre, tylko poznali po prostu, że są nadzy. W Piśmie Świętym nagość jest najczęściej symbolem po prostu człowieka pokonanego, zwyciężonego, wystawionego na szyderstwo po prostu. I tutaj właśnie autor ich pokazuje jako głęboko właśnie upokorzonych, zawstydzonych. Niemniej podejmują pewnego rodzaju działania, aby właśnie zakryć tę swoją nagość, czyli wyjść z tej dramatycznej sytuacji po prostu przegranej. Podejmują działania, które oczywiście są bardzo skromne. Zobaczymy, że to dopiero Boże działanie, które będzie miało miejsce w dalszej części trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, przyniesie im tak naprawdę odzienie. De facto to odzienie właśnie, które Bóg im da w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, to jeszcze nie jest to definitywne odzienie, które człowiek zraniony i pobity, pokonany przez kusiciela i przez własny grzech otrzyma. Przychodzi mi tutaj na myśl Księga proroka Izajasza, wspaniały rozdział 61, werset 10, gdzie prorok woła do Jerozolimy, ludu Bożego, też tak właśnie pohańbionego własnym grzechem bałwochwalstwa, że przyjdzie taki dzień, kiedy Pan okryje cię płaszczem sprawiedliwości, tak jak oblubieniec okrywa po prostu wszelkimi możliwymi ozdobami swoją narzeczoną, tak Pan okryje cię płaszczem sprawiedliwości. Komentatorzy, a zwłaszcza ojcowie Kościoła, od najwcześniejszych wieków to wyrażenie, przepiękny płaszcz sprawiedliwości, odnosili do Chrystusa, ponieważ słowo sprawiedliwość bardzo blisko brzmi po prostu sensu imienia Jezusa, Zbawiciela po prostu. A więc to on ostatecznie, tak jak go widzimy na górze przemienienia, okryty tym właśnie boskim majestatem, boskim pięknem, boskim światłem, to on jest właśnie ostatecznie tym odzieniem okrywającym nagość człowieka, wynikającym właśnie z jego przegranej, z jego kompromisu ze złem, czy w ogóle z udziału po prostu w grzechu. Tak wygląda w największym skrócie, chciałem to uczynić, niemniej ten tekst jest tak po prostu fascynujący, tak wiele mówiący, a zarazem sytuacje tego rodzaju tak często przeżywamy, również w naszym dzisiejszym doświadczeniu, że w warto troszeczkę głębiej w nie wniknąć, aby ustrzec się po prostu tego, co niestety często nam się zdarza, takiego właśnie ulegania pokusie diabelskiej, która w taki czy inny sposób do nas przychodzi i niestety nieraz zdarza nam się po prostu jej ulegać, a dopiero potem, post factum, odkrywamy, że niestety przegraliśmy, nie zyskaliśmy żadnej mądrości, nasze poczucie szczęścia czy sensu życia w żadnym stopniu nie uległo poprawie czy powiększeniu, a jedynie po prostu skompromitowaliśmy się i możemy po prostu, tak jak właśnie oni tutaj, oczekiwać na Boże miłosierdzie. Zobaczymy, co dalej Pan Bóg robi właśnie z tymi swoimi stworzeniami, które tak bardzo umiłował, że je stworzył, obdarzył je po prostu swoją bliskością. Oczywiście nie pozostawił ich w takiej dramatycznej sytuacji na szyderstwo kusiciela.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała, z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Wysłuchaliśmy jednego z najpiękniejszych fragmentów z listu do Rzymian, jeżeli tak w ogóle o jakimkolwiek fragmencie Pisma Świętego można powiedzieć, ponieważ no, każdy po prostu ma swoje piękno, swą głębię, ale tutaj to piękno pozwala nam zobaczyć po prostu sposób rozumowania typowy dla Hebrajczyka, taki właśnie w dwóch obrazach ustawionych jeden obok drugiego. Ale zanim o tych dwóch obrazach powiem, zauważmy przede wszystkim, jak w samym centrum dziejów człowieka, święty Paweł sytuuje Chrystusa na to wielkie nieszczęście, które przydarzyło się na początku człowiekowi, pierwszym ludziom, Adamowi i jego małżonce. Na to nieszczęście odpowiada Chrystus po prostu. I to odpowiada w sposób nieprawdopodobny. I żeby zobaczyć właśnie działanie jednego Adama pierwszego i Adama drugiego, nowego Adama praktycznie, jak święty Paweł określa Chrystusa, przywołajmy niektóre z tychże właśnie określeń. Najpierw apostoł przeciwstawia sobie dwa takie czynniki, przy czym jeden destrukcyjny, drugi kreatywny. Mianowicie, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Grzech postrzegany jest przez świętego Pawła jako taka właśnie wielka siła po prostu, jakby swego rodzaju wirus, który ma moc wyniszczania człowieka. Oczywiście za tym wirusem, za tą mocą stoi też osobowe zło, jak żeśmy po prostu mogli się dowiedzieć, czytając pierwsze czytanie. Zobaczymy jeszcze to osobowe zło w Ewangelii po prostu, kusiciela zwyczajnie. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że grzech to nie jest po prostu coś banalnego. To nie jest jakaś pomyłka, jakiś błąd, jakieś, prawda, no nie wiadomo, czy tak do końca. Tak jak po prostu każdy z nas, kto miał miał możliwość zetknąć się z jakąkolwiek chorobą zakaźną, czy bakterią, czy wirusem, prawda, wie doskonale, że nawet żadnego nie można lekceważyć, bo każdy potrafi doprowadzić do ruiny totalnej niemal, gdyby nie był leczony, potrafi zabić po prostu organizm. I notabene święty Paweł, rozwijając dalej ten opis destrukcyjnej siły grzechu, mówi: przestępstwo po prostu jednego człowieka. To przestępstwo to jest po prostu złamanie prawa Bożego, to jest naprawdę wielkie wykroczenie, bunt wobec Stworzyciela, który notabene rozlewa się też na innych ludzi. Nazywa je też święty Paweł nieposłuszeństwem właśnie, określa samą istotę grzechu, na czym ono polega, że człowiek nie chce słuchać po prostu słowa Bożego. W drugim obrazie, w którym święty Paweł szkicuje po prostu drugiego człowieka, Jezusa Chrystusa, jak mówi, pokazuje z kolei odwrotny, zupełnie przeciwny dynamizm, wielki dar, wielką moc, którą człowiek otrzymuje. Jest to dar łaski, tak określany, dar Boży. Przepiękne określenia tutaj występują. Dar Boży, dar łaski, dar sprawiedliwości. To są te trzy określenia, które podkreślają, że w gruncie rzeczy ten dar, który grzesznik otrzymuje, w istocie swej to jest energia Bożej miłości po prostu, obfita łaska. Miłość, która ma swoje źródło w Bogu, dlatego właśnie jest nazwany darem Bożym, ale też nazwany jest darem sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że usprawiedliwia człowieka. I tutaj chciałem zatrzymać się, by wyjaśnić, na czym to usprawiedliwienie polega, bo nasze takie jurydyczne rozumienie słowa nie wystarcza zupełnie. Napisać komuś usprawiedliwienie, dziecku do szkoły na przykład, czy wziąć zwolnienie lekarskie, by się usprawiedliwić z nieobecności w pracy, to nie to tutaj. Chodzi po prostu o czyn, o taką energię, która przemienia człowieka. Ten, który był nagi, zawstydzony, poniżony, jest okryty właśnie tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec okrywa wspaniałą szatą po prostu. Ta szata symbolizuje jego miłość, jego blask, jego majestat. Ta Boża miłość przemienia też wnętrze człowieka, że z buntownika staje się synem, dzieckiem po prostu, takim bardzo wrażliwym już na głos Ojca. Ta Boża miłość też przemienia człowieczeństwo. To najlepiej widać właśnie w tym pierwszym usprawiedliwionym, jakim jest zmartwychwstały Chrystus. Chrystus, o którym święty Paweł powie, że właśnie przyjął na siebie nasze grzechy, grzech Adama i wszystkie inne, czyli niemal stał się grzechem, ale równocześnie stał się sprawiedliwym poprzez swoje posłuszeństwo. Ma na myśli oczywiście ukrzyżowany, poniżony, zbity, właśnie złożony do grobu, ale nie pozostawiony w takim stanie, lecz przemieniony boską mocą. A więc ta miłość, ten dar Boży usprawiedliwiający, to jest również boska moc po prostu. Te wszystkie dynamizmy, można by tak powiedzieć, energie pochodzące od Pana Boga, są potrzebne, aby grzesznika, który jest na drodze do rozpadu, do śmierci po prostu, do nieszczęścia, do bezsensu, uczynić człowiekiem sprawiedliwym, czyli by go przemienić. Dlatego też apostoł mówi, że potrzebny jest czyn sprawiedliwy. Tym czynem sprawiedliwym jest oczywiście posłuszeństwo Chrystusa, którego jakiś wymiar będziemy mogli poznać za chwilę, na czym to posłuszeństwo Chrystusa polega. Ten czyn sprawiedliwy właśnie, przemieniający grzeszne człowieczeństwo Adama i wszystkich jego synów.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu.
Wysłuchaliśmy w skupieniu tej Ewangelii, znamy ją bardzo dobrze, często się do niej odwołujemy. Dlatego też w moim komentarzu ustosunkuję się tylko bardzo krótko do niektórych tutaj zdań czy zjawisk literackich, jakie mamy, które nam też rzucą, jak ufam, dodatkowe światło na rozumienie całego dramatyzmu tej właśnie sceny, tego wydarzenia, które miało miejsce, pamiętajmy, gdy otworzymy Ewangelię według Mateusza, zaraz po chrzcie Pana Jezusa. I to jest tutaj pierwsza uwaga, mianowicie Ewangelia rozpoczyna się od słowa, które mówi o Duchu Świętym, który wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a kończy się informacją: wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Taka rama narracyjna oznacza, że postacią centralną w całej tej scenie, w tym wydarzeniu, jest Jezus prowadzony przez Ducha. Przy czym na początku ukazany jest w drodze na miejsce pokusy, której podda go diabeł. Natomiast idzie po prostu zmierzyć się z diabłem, ten, który został napełniony mocą, mądrością Ducha Świętego w momencie chrztu. Natomiast na końcu ten sam Jezus występuje w towarzystwie aniołów. Ewangelista podkreśla: opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Diabeł odchodzi od Jezusa, a jego miejsce zajmują aniołowie. Zmienia się diametralnie sytuacja Jezusa. Skuszonego staje się po prostu panującym, tym, któremu usługują aniołowie. Warto o tym pamiętać, ponieważ to jest właśnie tak delikatnie tutaj przez Ewangelistę zaznaczony finał, właśnie zwycięstwo Jezusa nad kusicielem. Jest ono przeciwieństwem ostatniego zdania z pierwszego czytania, które żeśmy sobie komentowali jako właśnie znak przegranej Adama i Ewy. Inne aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, to fakt, że kuszenie ma charakter rozmowy, ale trudno tę rozmowę nazwać dialogiem, a więc taką właśnie rzetelną, uczciwą wymianą poglądów w celu przekonywania się. Ma ona właśnie rzeczywiście cechy kuszenia, czyli podstępnej namowy do nieposłuszeństwa słowom Boga. I ta scena bardzo mocno przypomina właśnie tę w raju, o której czytaliśmy na początku. Przypomnijmy też, że wąż obiecywał niewieście: będziecie jak Bóg. Natomiast tutaj kusiciel mówi do Jezusa: jeżeli ty jesteś Synem Bożym, to pokaż po prostu. W trzeciej pokusie zmienia się to sformułowanie, czy sytuacja. Diabeł chce po prostu doprowadzić Jezusa do tego, by zademonstrował, że nie jest Bogiem po prostu, że to diabeł jest Bogiem, przed którym Jezus klęka, oddaje mu cześć i tak dalej. A więc mamy tutaj tę sytuację, w której odkrywamy, iż w tym kuszeniu, w tej namowie, której poddany jest człowiek za sprawą diabła, kusiciela, tak naprawdę w gruncie rzeczy chodzi o naszą więź z Bogiem. Nie jest to sprawa banalna, jest to po prostu absolutnie podstawowa kwestia. Wchodzi w rachubę po prostu nasz obraz Pana Boga, nasze doświadczenie Boga, nasza pewność, jaką mamy w odniesieniu do Boga. Notabene to wszystko bardzo pięknie wymienia też w pierwszym tomie swojej książki Jezus z Nazaretu papież Benedykt. Mianowicie mówi, iż ta właśnie kwestia obrazu Boga, jaki człowiek ma, swojej relacji do Boga, jest w scenie kuszenia Jezusa, ale też i tego pierwszego w raju, absolutnie pierwszoplanowa. Może jeszcze tylko w ramach tego właśnie naszego wprowadzenia do rozmowy, na którą sądzę wszyscy czekamy, bo trudno, żebym tu objaśniał poszczególne pokusy, już nieraz słyszeliśmy te objaśnienia. Zwrócę tylko uwagę, że kusiciel w bardzo sprytny sposób posługuje się znów Słowem Bożym. Cytuję po prostu. Napisane jest przecież nie samym chlebem, to znaczy, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Przywołuje po prostu sytuację z wędrówki przez pustynię, kiedy to lud Boży był karmiony w sposób cudowny po prostu przez Boga. Pan Jezus zwalcza tę pokusę, cytując właśnie w sposób już bardzo dokładny Słowo Boże, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz Słowem, które pochodzi z ust Boga. I wreszcie w drugiej pokusie to najlepiej widać, jak kusiciel posługuje się w sposób właśnie manipulacyjny Słowem Bożym. Cytuję fragment psalmu, używa tego wersetu, wyrywając go z kontekstu oczywiście, sugerując, żeby Jezus zaczął wystawiać Boga na próbę, żeby zaczął rozkazywać, co Bóg ma teraz właśnie z nim zrobić. On będzie zachowywał się w sposób zupełnie nierozsądny, rzuci się w dół po prostu, a przecież Bóg powinien w tym momencie uruchomić, posłać swoich aniołów, żeby się spełniło jego słowo, jak mówi w psalmie, że przecież nie pozwoli, by twoja noga uraziła się o kamień, nawet noga, co dopiero właśnie takie nieszczęście, jak rozbicie się człowieka spadającego w dół. Otóż to jest ta właśnie manipulacja Słowem Bożym, tutaj bardzo sprytnie podjęta przez kusiciela, ale oczywiście Jezus nie ulega tejże pokusie. Po raz drugi odwołuje się do słów Pisma Świętego: nie będziesz wystawiał Boga na próbę swego. I wreszcie największa pokusa. Jezus, który rozpoczyna działalność mesjańską, czyli królewską, temuż właśnie Jezusowi, diabeł proponuje błyskawiczne osiągnięcie celu, czyli zdobycie, podbicie wszystkich królestw tego świata, ich przepychu, po prostu ich chwały, pod warunkiem tylko jednego prostego gestu, właśnie takiego prawie niewinnego: upadniesz, oddasz mi pokłon, prawda? Pan Jezus oczywiście w mig rozpoznaje, jak wielki jest tutaj i już maksymalnie bezczelny po prostu podstęp diabelski, dlatego mówi bardzo stanowczo: idź precz, szatanie, i znów cytuje po raz trzeci Słowo Boże. I wtedy dopiero opuścił go anioł. Może jedynie jako swego rodzaju puentę do tej ostatniej, trzeciej pokusy przywołam też fragment z tego rozdziału właśnie, o którym wspomniałem, z książki papieża Benedykta, ponieważ te jego komentarze do tych właśnie perykop są tak fascynujące, tak inspirujące, tak celne. że warto do nich sięgać, warto po prostu z nich korzystać, zarówno w naszych rozmowach, katechezach, czy w ogóle jako myśli, które inspirują nas do modlitwy, do większego zaufania Panu Bogu. Otóż papież pisze tak. Królestwa tego świata, które szatan mógł wówczas okazać Panu, wszystkie już zapadły się w nicość. Ich chwała, ich potęga okazała się tylko pozorem. Natomiast chwała Chrystusa, pokorna i gotowa cierpieć, chwała Jego miłości nie przeminęła i nie przeminie. W walce z szatanem zwyciężył Jezus, fałszywym bożkom władzy, dobrobytu, fałszywym obietnicom przyszłości, w którym władza i gospodarka zapewnią wszystkim wszystko, przeciwstawił boskość Boga, Boga jako rzeczywiste dobro człowieka. Sądzę, że ten komentarz może być dobrym zakończeniem tej pierwszej części naszego właśnie szukania Słowa Bożego. Powiem tylko, jeszcze już zupełnie dorzucając, iż w pierwszym liście świętego Jana, rozdział 2, werset 16, apostoł wylicza podobne, bardzo podobne trzy pokusy, które nękają chrześcijanina, mianowicie pokus pożądliwość ciała, odpowiadająca pokusie chleba, pożądliwość oczu, odpowiadająca drugiej jako sukcesu po prostu i pycha tego życia, pokus odpowiadająca pokusie władzy. Już nie będziemy wnikać w szczegóły tego zestawienia, tego podobieństwa. Niech każdy z nas sobie rozważy te dwa teksty paralelne. Dodam tylko, iż święty Paweł z kolei w liście do Efezjan w rozdziale 6 od wersetu 11 do 17 wzywa nas do wielkiej duchowej walki, do zmagań po prostu z kusicielem, ze złym duchem. Byśmy nie ulegali po prostu naiwnej opinii, jakiemuś takiemu przekonaniu, że on nie ma do nas dostępu, że zostawił nas w spokoju. Oczywiście wtedy, kiedy człowiek nic nie robi albo żyje w grzechu, no to już nie ma potrzeby, żeby dalej kusiciel jeszcze nastawał na niego. Bo zauważmy, że zarówno w pierwszym czytaniu, jak też w drugim, kusiciel przystępuje do osób, które mają do spełnienia misję po prostu. Zostały obdarzone przez Boga wielkimi darami i są na początku podejmowania niezwykle doniosłej misji po prostu. I chcąc odwieść człowieka od wykonania tegoż właśnie powołania, tego zadania powierzonego przez Pana Boga, przystępuje kusiciel, aby po prostu dokonać swego. Dlatego, tak jak czytamy w niektórych po prostu opracowaniach z zakresu duchowości, z diabłem się nie tańczy, z nim trzeba walczyć. A święty Paweł w liście do Efezjan, 6 rozdział od 11 wersetu mówi: obleczcie pełną zbroję, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. I kontynuuje dalej, na czym ta właśnie zbroja ma polegać. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. W gruncie rzeczy można by powiedzieć, że zarówno nasza wiara, jak też ten hełm zbawienia, ten miecz ducha, to wszystko ma swoje źródło w Słowie Bożym, które człowiek po prostu przyjmuje, które medytuje, którym żyje, które nosi w swoim sercu i które nieustannie inspiruje jego myślenie i jego po prostu wybory, jego decyzje dotyczące właśnie sposobu realizowania powołania wyznaczonego przez, jak to Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, dobrego Boga.
Proszę Państwa, w studiu Radia Maryja ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, biblista, założyciel i przewodniczący papieskiego dzieła biblijnego w Polsce. Zapraszamy bardzo serdecznie. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowe 56. mikrofon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo.
Trafi mnie tutaj pewien problem i chodzę z tym po prostu dosyć długi czas. Chodzi o konkretne sprecyzowanie Syna Bożego i Boga. Ja rozumiem, boskość Syna Bożego jest bezdyskusyjna, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet stwierdzenie Pawła, gdy Chrystus zapytał, Paweł odpowiedział, tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Chrystus potwierdził Piotr. To, mówiąc, że z ducha to.
Piotr jest. Odpowiedział, Piotr, nie Paweł. Do mniejsza z tym, tak.
Ale Chrystus stwierdził, że to duch mu powiedział, a nie jego wiedza. Mm-hmm. I dlatego my mamy Trójcę Świętą. Proste i logiczne. Niby proste, a jednak. Mi się wydaje, że stawianie Chrystusa na miejsce Boga, jako jednego, tego pierwszego Boga, jest bardzo poważnym błędem.
A dlaczego?
Zresztą dlatego, że on jest nazywany pomazańcem Pana, jest Synem Człowieczym, poza tym Barankiem Bożym, nawet Apokalipsa sama mówi o tym, że on jest po prostu Barankiem Bożym, który otwarł pieczęcie. Nie ma nic o jego boskości, o jego zasiadaniu na tronie.
No jak Ojca. To nie ma? Właśnie pan tutaj nie do końca czyta Ewangelię. No tak, to niestety nie da się...
Ewangelię znam bardzo dobrze.
Apokalipsy, jest mowa o zasiadaniu baranka na tronie razem. Rozdział 4-5, proszę sobie zobaczyć, nie tylko te teksty. W każdym razie...
Zasiadł po prawicy Ojca, czy nie?
Na tronie razem z Bogiem po prostu. Jako zwycięski baranek, zmartwychwstały Chrystus, a więc po prostu ze swoim człowieczeństwem, nie tylko jako Syn Boży, odwieczny Logos, a więc po prostu jako w całym swoim człowieczeństwie przemienionym w zmartwychwstaniu. Więc zachęcam po prostu do takiej uważniejszej lektury poszczególnych ksiąg Pisma Świętego na czele po prostu z Ewangelią według świętego Jana, na przykład, gdzie Pan Jezus bardzo często mówi o sobie jako Syn, który zna wolę Ojca, który od Ojca przychodzi, który przynosi słowa Ojca, który mówi w 10 rozdziale werset 31, to jest bodajże, albo 30, ja i Ojciec jedno jesteśmy, czy w rozdziale 17, więc tych tekstów po prostu jest nieskończona wręcz ilość i oczywiście, że te tytuły, które Pan wymienił, Pan Jezus stosuje w czasie ziemskiej swojej działalności, podkreślając, że tak jak mówi prolog Ewangelii Janowej, czyli pierwszy rozdział, że ten odwieczny Logos, czyli Syn Boży, jednorodzony Syn Boży, który stał się człowiekiem po prostu. Na tym polega problem. Nie na tym, że w Chrystusie jest Syn Boży, tylko jak to pojąć, jak to ogarnąć. Tego dotyczyły wielkie dysputy w Kościele pierwszych wieków i to widać już w Ewangelii świętego Jana. Jak właśnie Syn Boży, osoba Syna Bożego uniżyła samego siebie, że żył po prostu jako człowiek po prostu, pod postacią człowieka. Przemawiał jak człowiek, zjednoczony po prostu w człowieczeństwie, z tym całym człowieczeństwem, oczywiście oprócz grzechu, jak to podkreśla się w Piśmie Świętym. Więc zachęcam Pana do takiej właśnie rzetelnej lektury, najpierw tych tutaj przywołanych tekstów Pisma Świętego, a sporo też pomocy znajdzie Pan do rozjaśnienia sobie tego właśnie problemu, no choćby w najnowszej książce papieża Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, tom drugi, mianowicie tam jest taki rozdział dotyczący procesu Jezusa przed Sanhedrynem, jest pytany właśnie przez arcykapłana, przez najwyższą władzę, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, Ewangelia Mateuszowa, 20, bodajże to jest 6-7 rozdział, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego, mamy po prostu w tekście Ewangelii Markowej. I Pan Jezus na te pytania w najszczytowym momencie swojego życia odpowiada: ja jestem. albo wy mówicie, ja nim jestem po prostu. Więc już bardziej precyzyjnego wyznania tegoż właśnie synostwa Bożego, tej więzi z Bogiem, nie mógł wyrazić jak w tym momencie, za co notabene był przecież pewien, że zostanie skazany na śmierć, bo Kajfasz przecież jak zareagował jako najwyższy arcykapłan, najwyższy autorytet religijny, strzegący ortodoksji w Izraelu, a równocześnie jako sędzia zasiadający na trybunale, rozdarł szaty. Nie dlatego, że się zdenerwował, tylko był to gest sędziego wskazujący dobitnie, nie tylko słowami, ale poprzez gest, że oto wysłuchaliśmy bluźnierstwa. I to się powtarza oczywiście w narracjach ewangelicznych. Po cóż nam jeszcze świadkowie zbluźnił, a więc i to bluźnierstwo takie polegające na tym, że on będąc człowiekiem oznajmił, że jest Synem Bożym po prostu. To jest niedosłuchanie, nie można tego dalej tolerować. Winien jest śmierci. I wyrok śmierci, którego się domagali ci właśnie arcykapłani i kapłani jerozolimscy od Piłata, tego właśnie dotyczył. Nie mogli sami wydać wyroku śmierci, bo nie mieli takiego prawa, dlatego musieli udać się do rzymskiego po prostu namiestnika sprawującego sądy w imieniu cesarza Rzymu. I ten oczywiście, to wczoraj analizowaliśmy. Odsyłam do tej książki, tam znajdzie pan naprawdę kapitalne rozjaśnienie. No, cały szereg innych oczywiście publikacji jeszcze. O, choćby w tym właśnie pierwszym tomie Jezus z Nazaretu papieża Benedykta jest rozdział 10, w którym Jezus mówi o sobie: Syn Człowieczy, Syn Ja Jestem. Trzy paragrafy, które będą doskonałą odpowiedzią na to pana pytanie, bo również tytuł Syn Człowieczy, jakkolwiek rozumiany, może być tak powierzchownie, że chodzi o człowieka, to gdy się czyta Księgę Daniela, rozdział 7, to widać tam, że postać jakby Syna Człowieczego to jest postać, która ma oczywiście wygląd człowieka, ale jako jedyna spośród wszelkich stworzeń może podejść do tronu Najwyższego po prostu i otrzymać od Niego władzę, panowanie i tak dalej. A więc postać, która absolutnie właśnie doskonale łączy w sobie boskość i człowieczeństwo. To jest, można podziwiać po prostu, jak historia zbawienia przygotowuje pojawienie się Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Już Księga Daniela dwa wieki wcześniej po prostu mówi o postaci Syna Człowieczego. Więc odsyłam pana bardzo do tych tutaj wskazanych lektur. Łatwo pan znajdzie dzisiaj w księgarniach pierwszy tom zarówno książki papieża Benedykta, jak i drugi. Sądzę, że temu wybitnemu uczonemu, jak też powołanemu przez opatrzność człowiekowi, któremu sam Chrystus powierzył troskę o naszą wiarę, może pan w 100%, a nawet 200% zaufać. Ręczę.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria Rtańska. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i tutaj księdza profesora. Miałam cichą nadzieję, że po wczorajszej audycji ksiądz profesor zostanie na Słowo Boże i bardzo mnie to ucieszyło, albowiem z udziałem księdza te audycje Szukając Słowa Bożego nabierają szczególnego charakteru, są bardzo, bardzo pogłębione. Moje pytanie, w związku z tym jedno z pytań będzie trudne. Więc dwa daję takie bardzo porządkowe. Pierwsze nawiązuje do pierwszego czytania. Wprawdzie ksiądz profesor delikatnie dotknął sprawy symboliki węża, ponieważ niedawno taki uczeń szkoły podstawowej, 8-latek, zadał mi takie pytanie, czy wobec tego, jeżeli Pan Bóg stworzył wszystkie stworzenia i je kocha, to jeżeli wąż skusił człowieka i utracił przez to raj, to czy mamy wężami, które rzeczywiście się pełzają na brzuchu pogardzać, a jest to też przecież jak stworzenie Boże, czy to jest takie zwierzę godne bardziej pogardy? Więc chciałam wiedzieć, jak takiemu chłopcu mogę odpowiedzieć. To był, powiedzmy, tylko ze względu na to, że symbolizował właśnie te bóstwa ohydę tą pogańską, czy też głębiej, czy też mógł być to zupełnie inne zwierzątko, czy w ogóle zwierzątko. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Problem usprawiedliwienia, to jest drugie czytanie. Czy w takiej sytuacji, bo często większość ludzi nieznająca, niepogłębiająca swego rozumienia Pisma rozumie to jako jednak w tym sensie takim potocznym usprawiedliwiać, no, że Pan Jezus nas usprawiedliwił, może z grzechów, może z czegoś. Więc pytanie, dlaczego w tym momencie w tłumaczeniu? Właśnie nie wiem, czy to było na poziomie tłumaczenia, czy tak rzeczywiście święty Paweł pisał, bo to szczególnie u niego się pojawia. Czemu po prostu nie używane jest słowa przemienienie. Nie wiem, jakby to było w odniesieniu właśnie do tych języków greki czy też hebrajskiego. Czy też jednak jest to przetłumaczone jako usprawiedliwienie, co powiedzmy sobie sporo osób nie rozumie. I czy by to nie było w tłumaczeniu, czy może gdzieś jest przetłumaczone jak należy w jakiejś innej Biblii. Ja mam Biblię z tysiąclecia, więc to funkcjonuje. I trzecie pytanie, no już takie właśnie pogłębione, bardzo zapewne trudne, może też, ponieważ ksiądz profesor tak pięknie nam tą najświeższą pozycję Benedykta XVI, naszego papieża, przybliżał, może tam akurat do tej perykopy jest odniesienie odnośnie właśnie kuszenia Jezusa. Być może, że to jest, jeszcze tych książki nie mam, dopiero zamówiłam w wydawnictwie Jedność, bo to już można tam zamówić. Więc pytanie jest następujące. Jak nam wiadomo, nam wierzącym, właściwie nie wchodzi się w dialog z szatanem, z diabłem. Człowiek nie powinien dyskutować, bo zawsze w tej dyskusji może zostać przekręcony lub zwiedziony lub... No i mamy przykład, prawda, Ewy w raju. Właściwie pewna ta dyskusja ją w jakiś sposób zgubiła, pominąwszy już jej pokrętność i inne sprawy. Natomiast Pan Jezus wchodzi w dialog z szatanem, z diabłem. No przyznam, że jest to dla mnie szokujące. Dlaczego? Dlaczego? My wiemy, że oczywiście to jeszcze jest przed zmartwychwstaniem, ale niemniej jednak my cały czas wiemy, że mamy jak gdyby naśladować. No ktoś powie, dobrze, Pan Jezus dyskutował z szatanem, to może my też możemy, bo jesteśmy tacy wierzący, znamy Pismo Święte, potrafimy się obronić. Może w ten sposób kogoś, kto jest Jego sługą, w jaki sposób uda nam się Go nawrócić. No, bo są tacy ludzie, z którymi właściwie dyskusja prowadzi do jest bardzo trudna. W związku z tym rozumiem, że to był Bóg i człowiek, więc może On był w stanie, prawda, z tego dialogu wyjść zwycięsko. Ale dlaczego tak naprawdę wchodzi w dialog z szatanem? Po prostu, poza tym, co mu ten szatan ofiarowuje? No przecież to wszystko jest Boże. On już jest stracony. Jakby upadły anioł. Więc on mu coś oferowuje, no przecież to jest niepoważne. I nie wiem, nie rozumiem troszeczkę, dlaczego Pan Jezus chodzi, czemu to miało służyć i właściwie no i ten diabeł nie miał nic tak naprawdę że w istocie do ofiarowania. I dalej zapytam, przecież właściwie to jest już taka, sięga głęboko tajemnicy, diabeł też jest jako anioł upadły stworzeniem Bożym. W związku z tym jednak został strącony, ale nie potępiony, nie zgubiony. Dlaczego? Wielka tajemnica. I mówi się też ewangelicznie rozumieją, że właściwie śmierć Chrystusa, która dała nam zbawienie, to w tym momencie został starty, zniszczony. Ale ktoś powie, jak to starty? On się świetnie miewa. Dalej zbiera swoje żniwo w świecie.
Wszystkie pytania bym chciała w jednej katechezie problemy rozwiązać. Już za długo. Dziękujemy bardzo. Damy szansę innym ludziom. Jeszcze, bo mamy ostatnie minuty audycji, także damy jeszcze szansę innym słuchaczom. Księże profesorze, bardzo proszę.
Króciutko właśnie z konieczności. Dzięki za tę wielką tutaj elokwencję naszej słuchaczki. Trzeba po prostu, jeśli chodzi o tłumaczenie dzieciom, przemyśleć sobie, jak to dziecko zrozumie po prostu. No, nie wiem, na ile jest w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy coś symbolizują, prawda? I że oczywiście to, iż wąż symbolizuje akurat szatana, nie implikuje, nie pociąga za sobą najmniejszej pogardy wobec zwierzęcia jako takiego po prostu. Ale te odniesienia właśnie, iż pewne symbole od razu przywoływały na myśl po prostu złe praktyki, jakby pociągały, były takimi jakby znakami informującymi, że tutaj się ta właśnie praktyka degradująca człowieka odbywa, no to dlatego po prostu budziły też niesmak, odrazę i tak dalej. Ale nie zwierzę jako zwierzę, bardziej symbol po prostu, który notabene był ustawiany i tak dalej, czyniono pewne posągi i tak dalej, tak jak to w starożytności. Jeśli chodzi o usprawiedliwienie, to oczywiście nie można, tłumacz nie może zmienić słowa, które jest użyte w tekście greckim, jest tam wyraźnie właśnie dikaiozyne, po prostu czasownik mówiąc od tego samego rdzenia, w tekstach hebrajskich oczywiście tzedaka to jest niesamowicie mocny rdzeń, bardzo często występujący i właśnie dlatego są takie audycje jak Szukając Słowa Bożego, czy książki jak papieża Benedykta, czy inne, byśmy jednak po prostu potrafili docierać do całej głębi znaczeniowej tego właśnie słowa, bo dla hebrajczyka z kolei, o tak jak święty Józef na przykład, chcąc ewangelista powiedzieć, że to jest święty nad świętymi po prostu, mężczyzna, któremu Pan Bóg powierzył dwa największe swoje skarby, czyli zarówno niepokalaną dziewicę, noszącą już w łonie po prostu Syna Bożego, który stał się człowiekiem, mówi właśnie tak, że był to mąż sprawiedliwy. I to nam sugeruje, iż to właśnie sprawiedliwy, czyli godny największego Bożego zaufania, po prostu w pełni realizujący Boże plany, a zarazem dzielny, bo sprawiedliwość łączy się też po prostu z umiejętnością przezwyciężenia tego, co jest niesprawiedliwością, co jest właśnie łamaniem Bożego prawa, co jest takim buntem, właśnie krążeniem, jakby udawaniem i tak dalej. Więc ludzie sprawiedliwi to są nie tylko tacy właśnie przemienieni, jakbyśmy widzieli już Chrystusa na górze Tabor, bo to jest efekt końcowy, czy widok końcowy. Najpierw musimy go zobaczyć właśnie w scenie kuszenia, potem w Getsemani, na krzyżu, kiedy ta właśnie cała jego sprawiedliwość krok po kroku się objawia, kiedy dokonuje się to przemienienie, czyli to jego radykalne zaufanie Słowu Bożemu, dzięki któremu staje się on kimś zupełnie nowym właśnie, człowiekiem należącym już do świata Bożego, bo ufa Bożemu Słowu po prostu. I wreszcie trzecia kwestia. Tutaj wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta właśnie, dlaczego Pan Jezus podejmuje, dlaczego Duch praktycznie wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Pan Jezus we chrzcie w Jordanie oczywiście przyjął chrzest, też nie potrzebował przyjmować tego rytu, a uczynił to w imię właśnie radykalnej, takiej największej solidarności z nami, grzesznikami. Rozpoczyna Jezus z Nazaretu swoje ziemskie życie jako życie właśnie prawdziwego człowieka i chce jako prawdziwy człowiek, oczywiście wolny jedynie od grzechu osobistego, przejść wszystkie momenty tego ludzkiego życia. A to, że właśnie człowiek jednak właśnie jakieś te diabelskie pokusy do niego tak czy inaczej docierają, nawet jeżeli nie chce ich słuchać, czy wdawać się w dyskusję z nimi, to jest po prostu faktem. Oczywiście, że trzeba robić wszystko, by umieć na samym starcie takiego wydarzenia, kiedy pokusa zaczyna mnie atakować, czy te myśli po prostu, czy jakieś opinie, czy jakieś wątpliwości, prawda, są mi podsuwane często przez moje takie właśnie czysto ludzkie myślenie, bo to w ten sposób też dociera. Nie jest tak, że diabeł nam się objawia, zasiada przed nami, prawda, i rozpoczyna z nami dialog. Te pokusy przychodzą w przeróżny taki, często bardzo niezauważalny sposób, od wnętrza wręcz człowieka, na zasadzie takiego naszego czysto ludzkiego rozumowania. I to dlatego Pan Jezus właśnie podjął to kuszenie, aby nam pokazać, że człowiek, prawdziwy człowiek, może zwyciężyć te diabelskie właśnie pokusy, pokazał, na czym polega ich istota, że jest to w gruncie rzeczy jedno wielkie negowanie Słowa Bożego, planu Bożego. To kuszenie powtórzy się jeszcze w Getsemani, oczywiście na krzyżu. Ewangeliści to podkreślają, że diabeł oczywiście odstąpił od Jezusa, ale tylko do czasu właśnie tej ostatecznej próby. I Pan Jezus to wszystko przeżył dlatego, żeby nam pokazać, że i my potrafimy zwyciężyć, ale tylko wtedy, kiedy będziemy solidarni z Nim, kiedy będziemy Go mieli cały czas przed oczami. Może jeszcze tylko jedno, Pani pytała, co ten diabeł tutaj ofiarował Jezusowi, dlaczego właśnie to kuszenie ma jednak pewną dynamikę. To on z jednej strony właśnie nie tyle ofiarował, co chciał podbić pychę Jezusa. No jeżeli ty jesteś namaszczony Duchem Świętym, czyli ryt oznaczający, zapowiadany przez proroków jako namaszczenie Mesjasza, no to Mesjasza, Syna Bożego, właśnie umiłowanego, sługę Bożego, no to pokaż po prostu, będziemy i tak dalej. Czyli spróbuj tę wielką misję spełniać według takich naszych tutaj oczekiwań. A w trzeciej pokusie, jak mówiłem, mamy akurat odwrotnie. W takim razie chęć też wytrącenia Chrystusowi tej właśnie boskiej mocy, królowania, majestatu, no bo gdyby oddał pokłon kusicielowi, no to w tym samym przekreśliłby siebie, czyli diabłu chodzi w gruncie rzeczy o coś niesamowitego, o wygranie z Jezusem prymatu dla siebie po prostu. Dlatego słusznie Pani zauważyła, że w Ewangelii Janowej, nie tylko zresztą, ale tam odsyłam też do Apokalipsy, gdzie jest pokazany koniec właśnie diabła i jego królowania, Mamy wyraźnie powiedziane, że teraz władca, Syn Człowieczy zostanie właśnie wywyższony, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie, a teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. I to są słowa oznaczające definitywny koniec, po prostu złamanie potęgi szatana, nie jesteśmy już w jego niewoli, niemniej jego oddziaływanie pozostaje aż do dnia finalnego, po prostu kiedy wszyscy zbawieni wejdą do miasta świętego niebieskiego Jeruzalem. Ale to jest jeszcze inny temat, po prostu zostawmy jeszcze kilka chwil.
Jest jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Marcin z Gdańska.
Szczęść Boże.
Ja mam takie jedno pytanie, może jest takie trochę techniczne, bo to jest jedyny fragment Ewangelii, gdzie wydaje mi się, że Jezus jest zupełnie sam, zawsze z nim byli apostołowie, czy Maria, czy Józef, czy inni ludzie, a tutaj jest sam na tej pustyni 40 dni, ale potem ktoś tam jednak zdaje, można powiedzieć, jakąś tam relację z tego, co tam się działo. No tu jeszcze może tak mi przychodzi fragment właśnie z Getsemanii z ogrodu, że Jezus się modli, uczniowie śpią. On mówi do Boga, modli się. No tego nikt nie słyszy, bo oni śpią, jest sam. Jak to można traktować, że kto to przekazał? Czy jednak ktoś był z nim na tej pustyni? Czy on to potem przekazał uczniom? I tak samo w tym ogrodzie Getsemanii. Nie wiem, czy są jeszcze takie inne fragmenty, które można by w ten sposób potraktować. No to mi przychodzą teraz na myśl, także chciałbym po prostu znać tutaj opinię, czy ktoś się tym zajmował, czy ktoś to rozważał. Także dziękuję za odpowiedź, ja mam
dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczywiście to są takie fragmenty, które po prostu łączą się też ze świadectwem samego Jezusa w odniesieniu do uczniów po prostu. Więc tutaj nie mamy potrzeby powątpiewać w ich autentyzm po prostu. Natomiast akurat ewangeliści nie przekazują nam tych informacji, nie uznali po prostu, że nie jest to rzeczą najbardziej potrzebną czy pilną po prostu. W każdym bądź razie rzeczywiście podkreśla się tę tutaj obecność samego Jezusa, ale prowadzonego przez Ducha po prostu. Łatwo sobie wyobrazić, że Pan Jezus opowiadał jednak swoim uczniom o tym, co przeżywał, jak się modlił, prawda, prosili go o rozjaśnienie pewnych sytuacji z jego życia, więc tutaj nie ma jakichś, jakby to powiedzieć, podejrzeń, że nie wiadomo skąd ten ewangelista mógł wiedzieć. Zwłaszcza, że te narracje ewangeliczne są dosyć podobne po prostu. Widać, że mają wspólne źródło. Ewangelia Mateuszowa i Łukaszowa.
Księże profesorze, poprosimy o słowo podsumowania.
Już podsumowania?
Chyba tak. Powoli. Chyba, że jeszcze jeden telefon.
Może jeszcze jeden telefon.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z parafii świętego Wojciecha. Ja właśnie zacząłem słuchać dopiero od 19 i przepraszam, że nie będę akurat w temacie, ale prosiłbym o takie wyjaśnienie. Byłem dzisiaj w kościele na temat tego czytania, co krzycz na całe gardło i wytknij swojemu ludowi wszystkie błędy, czy coś takiego, prosiłbym o takie...
Tak, tylko że, wie pan, nie możemy o wszystkim mówić w jednej audycji, ale to króciutko, dobrze? Tak.
Więc oczywiście to jest słowo proroka, które... to prorok przede wszystkim jest tym, który wzywa lud do nawrócenia i ma też odpowiedni autorytet, boski autorytet do tego, aby na całe gardło krzyczeć, wytykać ludowi jego grzechy. I tak to należy rozumieć po prostu, że są odpowiednie powołani przez Pana Boga ludzie, którzy mają prawo, mają obowiązek właśnie ukazywać, co jest dobre, co jest złe. Dzisiaj takim najwyższym autorytetem w tej materii jest oczywiście właśnie Ojciec Święty, Urząd Nauczycielski Kościoła, więc każdy biskup w swoim kościele pełni rolę takiego właśnie proroka i nauczyciela, który też ma obowiązek, gdy widzi zło, zwłaszcza publicznie czynione, zło społeczne, jak mówił papież Jan Paweł II, ma obowiązek zabrać głos, wykazać, na czym to zło polega, wezwać do nawrócenia. Oczywiście czyniąc to wszystko z wielką też miłością po prostu, miłością do człowieka, wykazując, że grzech przez niego czyniony jest właśnie tą siłą destrukcyjną.
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Symbolika węża. Jad węża zabija. To bardzo się nadawało do tego, bo szatan, po jego uleganie jemu, to właśnie też może nas zabić na wieczność. będziecie znali dobro i zło, decydowali o dobro i zło, nieposłuszeństwo Bogu. Czy to grzech pierwotny właśnie na tym polega, że to chcemy decydować o tym, co dobro, co złe, no i dalej takie.
Tak, więc to akurat...
I ostatnia kwestia, jeśli można, to nie dotykać, nie wolno jeść, ani dotykać. W moim odczuciu zawsze to było właśnie takie pogłębienie, że po prostu tam było streszczenie, nie było pełnego powiedziane, co Bóg powiedział. To pasuje, powiedzmy, bo w ogóle na przykład zgadza się to z tym, co Chrystus potem głosił, nie cudzołóż, ale nawet kto spojrzy porządliwie, to już cudzołoży. No więc to byłoby takie rozszerzenie i potrzebne. I czy to jest taka ogólna zgodność biblistów, że to faktycznie tak jest, że to ona dodała od siebie, czy też tak. Właśnie, czy są tacy, czy papieże się wypowiadają na ten temat, że to jednak można przyjąć, że właśnie niedotykanie jest słuszną rzeczą, bo to jest ostrzeżenie, żeby się nie zbliżać, żeby nie paktować ze złem. Dzięki wielkie, z Bogiem.
Dziękuję. Nie, niestety jednak to jest właśnie poszerzenie, takie właśnie zradykalizowanie woli Bożej, które najczęściej tak się kończy właśnie, że ze skrajnego takiego formalizmu czy radykalizmu bardzo łatwo przechodzi się właśnie do buntu, bo to wszystko staje się za ciężkie i to tak jest to interpretowane, nie ma tutaj debat egzegetów, bo ona po prostu powinna powtórzyć dokładnie Słowo Boże. Nie ma człowieka autorytetu nad Słowem Bożym, żeby dodawał, natomiast przywołany przykład Pana Jezusa akurat jest odwrotnym przykładem, bo Jezus mówi: Mojżesz powiedział, a ja wam powiadam, i wypowiada te słowa jako Mesjasz po prostu, ze swoim mocnym ja, właśnie ja Syna Bożego. Więc to jest zupełnie co innego, tak jak notabene w odniesieniu do listu rozwodowego. Mojżesz dał wam prawo napisać list rozwodowy, oddalić żonę, a ja powiadam po prostu, że na początku tak nie było i niech człowiek nie opuszcza po prostu żony, ani żona męża po prostu. Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. To jest właśnie zdanie Pana Jezusa, powracające oczywiście do pierwszej wizji, czym jest małżeństwo mężczyzny i kobiety, ale wypowiedziane przez Niego jako Mesjasza, tego, który objawia już definitywnie i w pełni wolę Bożą, nie przez człowieka, który jest zwyczajnie jedynie nauczycielem czy adresatem prawa Bożego.
Podsumowujemy.
No może już bardzo krótko to podsumowanie. Na początku Wielkiego Postu liturgia stawia przed nami te wielkie wydarzenia z historii zbawienia. Opowiadanie o stworzeniu człowieka i równocześnie o jego upadku, a z drugiej strony wielką scenę Chrystusa zwyciężającego nad kuszącym go diabłem. To kuszenie odbywa się i w jednym, i w drugim przypadku przy użyciu Słowa Bożego. Zarówno wąż w raju, jak i kusiciel na pustyni tym Słowem Bożym manipulują. Potrzebna jest bardzo wielka, dobra znajomość Słowa Bożego, umiłowanie Go, rozmiłowanie się z Nim. Trzeba dobrze wiedzieć, czego Pan Bóg, który nas stworzył, który nas miłuje, od nas oczekuje, aby tego rodzaju manipulacji ze strony szatana czy ze strony pokusy nie ulegać. Scena Chrystusa zwyciężającego, kuszącego diabła, jest bardzo optymistyczna. Uczy nas po prostu, że każdy, kto będzie zjednoczony z Nim, kto będzie wpatrzony w Niego, otrzyma od Niego, tak jak On otrzymał od Ojca, moc Ducha, aby tą Bożą mocą, Bożą mądrością i Bożą miłością, aby tym właśnie mieczem Ducha móc pokonać największego wroga naszego zbawienia, jakim jest kusiciel, który pragnie nas od zbawienia i od Pana Boga, od wspólnoty z Bogiem odwieść. Niech ta radosna nowina o Chrystusie, który zwyciężył szatana, a nam przekazuje swojego Ducha, abyśmy na co dzień odnosili podobne zwycięstwo, będzie dla nas wielką inspiracją na początku tego nowego Wielkiego Postu. Tak jak mówi liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, bądźmy mocni w czasie próby. Naszą siłą jest miłość Chrystusa.
Serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, gościem naszej dzisiejszej audycji był ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, założyciel i przewodniczący papieskiego dzieła biblijnego Jana Pawła II, no i oczywiście również dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękujemy księże profesorze.
Bóg zapłać. Szczęść Boże Państwu.